réfugiés. Nous sommes tous, tous, tous des réfugiés.
Piątek 29 sierpnia z paryskiego studia RFI witają Państwa bardzo serdecznie. Anna Bernhardt przy mikrofonie oraz Lumi Berry w studiu technicznym. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Rosja ma nadzieję, że Unia Europejska nie podejmie ryzyka zahamowania współpracy z Moskwą i nie wprowadzi sankcji. Prezydencja francuska zapowiedziała jeszcze przed poniedziałkowym szczytem, że o sankcjach nie ma mowy. Do Brukseli pojadą prezydent i premier Polski, by wspólnie reprezentować jednolite stanowisko, jak podkreślono w Warszawie. Na szczyt Unii przybędzie również premier Gruzji w towarzystwie dwóch ministrów. Tbilisi poinformowała o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z Rosją. Barack Obama, oficjalny kandydat Partii Demokratycznej, rozpoczął płomiennym przemówieniem kampanię wyborczą. Jego przeciwnik z obozu republikanów, John McCain, obchodzący dzisiaj 72. urodziny, ogłosił nazwisko swojego kandydata na wiceprezydenta. Jest nią Sarah Palin, 44-letnia gubernator Alaski. Zanim przejdziemy do rozwinięcia tytułu, rzućmy okiem na program naszej audycji po dzienniku, który przygotowałam z Katarzyną Zawicką, korespondencja Agnieszki Kumor z festiwalu w Edynburgu, przegląd prasy Piotra Kamińskiego i Piotra Rosochowicza oraz wiadomości europejskie. W dalszej części programu audycja Mija Tydzień, przygotowana w ramach wymiany przez Radio Polskie dla Zagranicy, kronika teatralna Anny Rzeczyckiej, program Agnieszki Kumor w bok od autostrady oraz powtór po skryptum Stefana Rigera. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu pełnego wydania dziennika. Rosja ma nadzieję, że Unia Europejska nie podejmie ryzyka zahamowania współpracy z Moskwą i nie wprowadzi sankcji. Mamy nadzieję, że rozum weźmie górę nad emocjami, powiedział rzecznik prasowy rosyjskiego MSZ-u, odpowiadając na pytania dziennikarzy. Dodał również, bez wymieniania z nazwy, że pewne państwa dążą do konfrontacji z Rosją. Partnerstwo Unii Europejskiej i Rosji jest na dobrej drodze i wiele wspólnych projektów zostało ostatnio uzgodnionych od Europy. Zależy więc, czy wykaże się obiektywizmem i będzie kontynuować z Rosją współpracę, która jest korzystna dla obu stron, przestrzegł rzecznik kremlowskiej dyplomacji. Daily Telegraph zapewnia dzisiaj, że rząd rosyjski nakazał firmie naftowej Łukoil zmniejszenie dostaw ropy dla Europy, jeżeli Unia przyjmie w poniedziałek sankcje przeciwko Rosji. Moskwa miałaby rozważać odcięcie słynnego rurociągu przyjaźni przebiegającego przez Polskę i Niemcy. Wobec tych gruźb, czego można się spodziewać po poniedziałkowym szczycie w Brukseli? Na pytanie odpowiada Katarzyna Zawicka.
Jak donosi AFP, Pałac Elizejski już dziś zapowiedział, że na szczycie brukselskim w najbliższy poniedziałek nie zostanie podjęta decyzja o nałożeniu sankcji na Rosję. Zdaniem francuskiej prezydencji jest na to stanowczo zbyt wcześnie. Temat ten ma zostać ewentualnie podjęty na zaplanowanym na 14 listopada szczycie Unia-Rosja w Nicei. Rada Europejska ma oświadczyć, że 6-punktowe porozumienie zaproponowane Rosji ma zostać w całości wprowadzone w życie. Zdaniem Pałacu Elizejskiego jesteśmy ciągle w fazie dialogu z Moskwą, bezkompromisowego dialogu, ale nie w fazie sankcji. Unia przewiduje tylko baczną obserwację swoich stosunków z Rosją. Ważne spotkanie, jak się okazało, ma się odbyć dopiero 14 listopada. Zdaniem francuskiej prezydencji 3 spośród 6 punktów porozumienia stanowią pewne trudności w negocjacjach. Przede wszystkim, co podkreślił Nicolas Sarkozy w czasie odbytej w środę wieczorem rozmowy telefonicznej z prezydentem Rosji, rosyjskie oddziały muszą opuścić 4 pozycje utrzymywane nadal na terytorium Gruzji. Paryż życzyłby sobie również, żeby patrolowanie terytoriów gruzińskich na południe od Osetii Południowej przejęli od Rosjan wysłannicy OBWE. i w końcu, żeby nawet jeśli w Radzie Europejskiej zaznaczą się różne stanowiska, w poniedziałek zająć wobec Moskwy zgodne, bezkompromisowe stanowisko. Poniedziałkowe dyskusje zapowiadają się interesująco, ponieważ część państw, na przykład Polska, Czechy, kraje bałtyckie, stoi na stanowisku, że trzeba jak najszybciej i wszelkimi dostępnymi środkami powstrzymać Rosję przed prawdopodobną dalszą inwazją. Niemcy odmówiły przedstawienia decyzji, jakie ma podjąć Rada Europejska dwa dni przed spotkaniem. Rzecznik rządu oświadczył, że dla Angeli Merkel jest bardzo ważne, aby Unia wysłała jasny, jednomyślny sygnał, ale dyskusje na ten temat mają się odbyć dopiero w poniedziałek.
Prezydenci Polski, Łotwy i Estonii odbyli krótkie spotkanie w czwartek wieczorem w Tallinie. Było zgodnie wspólne stanowisko w sprawie Gruzji. Prezydent Litwy nie mógł wziąć udziału w tych rozmowach. Prezydent Łotwy zwrócił się z prośbą do Lecha Kaczyńskiego, aby na szczycie w Brukseli zabrał on głos w imieniu wszystkich państw bałtyckich. Polska delegacja na nadzwyczajny szczyt w Brukseli pojedzie we wzmocnionym składzie i zgodnie, wbrew wcześniejszym obawom, ustaliliśmy z prezydentem, że będziemy reprezentowali wspólnie jednolite stanowisko. Polecimy do Brukseli wspólnie. Szefem delegacji jest z oczywistych względów pan prezydent i co do tego nie było żadnych obiekcji, zapowiedział premier Donald Tusk w Warszawie. Na szczyt Unii przybędzie również premier Gruzji w towarzystwie dwóch ministrów, jak poinformowano w Tbilisi. Gruzja ma nadzieję, że Europa udzieli jej politycznego i ekonomicznego wsparcia i nie uzna niepodległości separatystycznych republik. Chiny i sojusznicy rosyjscy w Azji Środkowej wybrali dyskrecję, pisze AFP, omawiając reakcję prasy rosyjskiej na zakończony w czwartek szczyt w Duszanbe, który nie przyniósł Moskwie spodziewanych korzyści dyplomatycznych.
Nie ma poparcia dla Dmitra Miedwiediewa nawet w łonie organizacji szanghajskiej, daje w tytule dziennik Kommersant, pisząc, że przywódcy organizacji zaaprobowali postępowanie Moskwy, ale w deklaracji końcowej opowiedzieli się za integralnością terytorialną i przeciwko użyciu siły w stosunkach międzynarodowych. Oznacza to, pisze dziennik, że w swojej próbie sił z Zachodem Rosja została de facto sama. Rządowy dziennik Rosyjska Gazeta inaczej interpretuje tę deklarację, zapewniając, że członkowie organizacji Rosja, Chiny, Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan i Kirgistan nie wybrali środków skrajnych, jednak z umiarem, nie uznając Abchazji i Południowej Osetii, poparli partnera. Zdaniem dziennika delegacja rosyjska rozumiała doskonale, że organizacja pod żadnym warunkiem nie uzna niepodległości dwóch regionów. Dziennik Vremya Novosti pisze, że Moskwa zyskało poparcie, ale nie tak przekonujące, jak sobie tego życzył Kreml. Prorządowy dziennik Izwiestia przyznaje natomiast, że w czasie obrad przywódcy Chin i Tadżykistanu robili co mogli, by nie wypowiadać się na ten temat, a wspomnienie o tej kwestii w deklaracji końcowej tylko dlatego, że byłoby rzeczą nieprzyzwoitą przemilczeć coś, co poruszyło cały świat. Zdaniem Izwiestii deklarację Hu Jintao o solidarności w trudnych chwilach można było przywitać jedynie gorzkim uśmiechem.
Rośnie napięcie na Ukrainie, gdzie pogłębia się konflikt między zachodnią i wschodnią częścią, rosyjską wschodnią częścią kraju. Według sondaży 41% obywateli Ukrainy uważa operację rosyjską przeciwko Gruzji za pokojową, 44% za agresję na niepodległe państwo. We Lwowie wywieszono flagi gruzińskie, w Doniecku Wiktor Janukowicz wezwał do uznania południowej Osetii i Abchazji. Występując w telewizji CNN, premier Putin oskarżył Stany Zjednoczone o aktywny udział w konflikcie gruzińskim. Powiązał też kryzys gruziński z drażliwą sprawą irańskiego programu nuklearnego, zaznaczając, że jeżeli Zachód upierać się będzie przy swoim stanowisku, niech sobie załatwia tę sprawę bez pomocy Rosji. Szef Kremla wspomniał też o restrykcjach, które mogą być wprowadzone. W kilka godzin później ogłoszono czarną listę 19 przedsiębiorstw amerykańskich, które sprzedają drób do Rosji. Zakaz ma obowiązywać od poniedziałku, a jako dowód podano brak odpowiednich dokumentów świadczących o kontrolach sanitarnych. 29 kolejnych firm amerykańskich ma miesiąc na uregulowanie sprawy zaświadczeń, zapowiedziano w Moskwie. Rosyjski dziennik Kommersant sugeruje w swym dzisiejszym wydaniu, że Moskwa może w ramach nacisku na Polskę przypomnieć premierowi Tuskowi, że zniesienie embarga na polskie produkty rolne było gestem dobrej woli ze strony wschodniego sąsiada, co nie oznacza, że nie można znowu wprowadzić zakazu importu polskiego mięsa. Dodajmy jeszcze wiadomość ogłoszoną niedawno przez rzecznika gruzińskiego MSZ-u, że w najbliższych dniach zostanie wycofany z Moskwy cały personel ambasady. W czwartek uchwałę wzywającą do zerwania dyplomatycznych stosunków z Rosją przyjął parlament gruziński. I doniesień ostatniej chwili wynika, że Rosja zerwała stosunki dyplomatyczne z Gruzją. Dodajmy jeszcze, że parlamentarzyści belgijscy, którzy zostali posłani z misją europejską do Gruzji, stwierdzili, że Rosja nie respektuje porozumienia o zawieszeniu broni. Moskwa wycofała większość swych oddziałów, ale w tak zwanej strefie buforowej nadal są one obecne i przypominają bardziej bazy wojskowe niż patrole, jak podkreślili przedstawiciele Unii, którzy mają przedstawić raport jeszcze przed szczytem francuskiemu ministrowi spraw zagranicznych. W ostatnim dniu konwencji Partii Demokratycznej w Denver Barack Obama przyjął oficjalnie nominację i wygłosił bojowe przemówienie, gromiąc nieskuteczną politykę republikanów, którą jego zdaniem popiera i reprezentować będzie jego rywal John McCain i zapowiadając spełnienie amerykańskiej obietnicy. McCain obchodzi dzisiaj 72. urodziny. Gdyby został wybrany, byłby najstarszym prezydentem USA w dniu pierwszej inwestytury. Dzisiaj też ogłosił on nazwisko swojego kandydata na wiceprezydenta, a raczej kandydatki, gdyż została nią Sarah Hilf Palin z zawodu dziennikarka, która jako najmłodsza osoba i pierwsza kobieta została w 2006 roku gubernatorem Alaski. Sarah Palin ma 44 lata. Średnia wieku republikańskiego tandemu jest więc całkiem dobra, a jeżeli wygra on, to po raz pierwszy w historii Stanów Zjednoczonych stanowisko wiceprezydenta zajmie kobieta. Trzeba jednak wcześniej pokonać Obamę, który przypomniał w swoim wystąpieniu, że McCain głosował w 90% za polityką Busha. Senator McCain lubi mówić o rozeznaniu. Cóż jednak warte jest rozeznanie człowieka, który uważa, że Bush ma rację w 90% przypadków, zapytał demokratyczny kandydat, zapewniając, że senator McCain nie wie, jak wygląda życie Amerykanów. Podobnego zdania jest McCain o Obamie, który zdaniem przypuszczalnego republikańskiego kandydata nie rozumie problemów swych rodaków. W kwestii polityki zagranicznej Obama przypomniał, że był przeciwny wojnie w Iraku. Zapowiedział, że ją zakończy w odpowiedzialny sposób, po czym zwycięsko zakończy walkę z Al-Kaidą i wojnę w Afganistanie. Obiecał bezpośrednią i dyplomację, by uniemożliwić Iranowi wyposażenie się w broń jądrową i położyć kres rosyjskiej agresji. Konwencja republikanów zaczyna się w poniedziałek w St. Paul w stanie Minnesota. I jeszcze kilka informacji w większym skrócie. 59 osób zginęło, 7 zaginęło, a ponad 20 jest rannych po przejściu huraganu Gustaw nad wyspą Haiti. 8 ofiar przyniósł on w Republice Dominikańskiej i 11 na Jamajce. Na początku tygodnia huragan dotrze do amerykańskich wybrzeży. Dalai Lama jest zmęczony, ale nic mu specjalnego nie dolega, stwierdzili lekarze w szpitalu w Bombaju, gdzie przywódca duchowy Tybetańczyków został przyjęty po powrocie z Europy i pozostanie jeszcze 2-3 dni. Nie weźmie więc udziału w zapowiedzianym na sobotę 12-godzinnym symbolicznym proteście głodowym w intencji Tybetu i pokoju na świecie. Iran posiada już 4000 wirówek służących do wzbogacania uranu, powiedział w teherańskiej telewizji wiceminister spraw zagranicznych, dodając, że kolejne 3000 są instalowane. Pomimo nacisków i sankcji, Teheran nie chce się wycofać z programu wzbogacania uranu, zasłaniając się argumentem, że cel jest tylko pokojowy. Policja turecka aresztowała 21 osób podejrzanych o przynależność do Al-Kaidy i przygotowywanie zamachów terrorystycznych, poinformowano w Stambule. A teraz pora na korespondencję Agnieszki Kumor z Edynburga. Posłuchajmy, co nowego wydarzyło się na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym.
Izraelski choreograf, 56-letni Ohad Naharin, rozpoczął karierę taneczną dopiero w wieku 22 lat. Przedtem komponował muzykę, pisał opowiadania, malował, studiował grę na fortepianie, szarpał druty gitary elektrycznej i nie bardzo wiedział, co z tym całym bogactwem artystycznym zrobić. W roku 1974 dołączył do kompanii tanecznej z siedzibą w Tel Awiwie, Batrzewa Dance, założonej 10 lat wcześniej przez baronową Batrzewę de Rothschild i wielką damę amerykańskiego tańca współczesnego Martę Graham, która wkrótce zaprosiła go na staż do Nowego Jorku. Choć spędził w jej klasie jedynie rok, Naharin pozostał za oceanem, studiując, zakładając własną kompanię, pracując z różnymi choreografami, pogłębiając swój warsztat. W latach 80. pracował m.in. dla słynnego holenderskiego zespołu Netherlands Dance Theater 2. Niektóre jego choreografie wciąż są w repertuarze. W roku 2000 po raz pierwszy zawitał do Edynburga. W roku 90. Ohad Naharin mianowany został dyrektorem artystycznym Batrzewa Dance Company, zespołu, który był jego pierwszym artystycznym domem. Kilka lat temu zrezygnował z dyrektorowania, łudząc się, że da mu to swobodę realizowania nowych, niezależnych projektów. Chyba jednak era Naharina się jeszcze w Batrzewa Dance nie skończyła, skoro w 2005 roku wezwano go ponownie. Na tegorocznym festiwalu w Edynburgu kompania zaprezentowała choreografię Ohada Naharina z przedłużonej dekady lat 1993-2007, stąd tytuł przedstawienia Decadance 2008. Jest to coś więcej niż zwykła składanka, gdyż wszystkie prace wciąż są obecne w repertuarze. Mamy zatem okazję jako widzowie przyjrzeć się kontynuacjom i zmianom kierunku w artystycznej pracy Ohada Naharina, który znalazł w Batrzewa Dance niezwykły materiał dla swego talentu. Czy jest to miłosny duet czerpiący z prymitywnych instynktów człowieka do uwodzicielskiej i ponadsferycznej muzyki Bacha, czy też chwalebne gesty hasydów do hebrajskiej pieśni? Z choreografii Naharina bije nieporównywalna siła i elektryzująca energia, jak w owym układzie zatytułowanym Anafaza z 93 roku do gitarowej, ogłuszającej muzyki w wykonaniu Naharina i jego kolegów. Tancerze siedzą w półkolu, mężczyźni i kobiety ubrani w garnitury, ich ciałem wstrząsają dzikie ruchy, przez całość przebiega elektryczny prąd porażający tancerzy unoszących się i opadających jak kostki domina. Ostatni pada niczym rażony serią z karabinu. Choreograf buduje pojedyncze i zbiorowe układy i w jednej chwili rozbija je na pojedyncze atomy. Jak w elektronicznej adaptacji Bolera, gdzie coraz bardziej chaotyczny taniec dwóch kobiet ma się odwrotnie do rosnącej w siłę muzyki Ravela. Tradycja hasycka, arabska, elektryczne gitary, dźwięki codzienności, agresja, adrenalina, ale również nieoczekiwana łagodność i humor. W tańcu Ohada Naharina przeszłość i współczesność, wschód i zachód rzeźbią się wzajemnie, jak atletyczne ciała tancerzy Batrzewa Dance Company w przestrzeni pustej, niczym nieograniczonej sceny. Z Edynburga dla sekcji polskiej RFI mówiła Agnieszka Kumor.
A teraz pora na przegląd prasy. Przed mikrofonem Piotr Kamiński i Piotr Osochowicz.
Gruzji i Rosji nieco mniej na pierwszych stronach, gdzie króluje nadzieja postępowej ludzkości Barack Obama oraz gospodarcze kłopoty Francji. W Le Figaro mamy jednak trzy komentarze na ten temat. Przedtem wszakże zajrzyjmy do Libération, która skupia się na procesie Karadzicza. Procesów ma to do siebie, że odbywa się na terenie Holandii, a Holandia ma w tej sprawie bardzo nieczyste sumienie. Dzisiejsza druga rozprawa przyniesie odpowiedź na kardynalne pytanie, czy Karadzicz przyznaje się do winy, czego odmówił na pierwszej rozprawie. Serbski watażka mnoży przeróżne manewry proceduralne. Udało mu się na przykład odsunąć holenderskiego sędziego Alfonsa Oriego ze względu na konflikt interesów. Jako Holender sędzia nie jest obiektywny. Jak wiadomo, to właśnie holenderski batalion błękitnych hełmów pokornie wydał Srebrenicę Mladićowi 11 lipca 1995 roku, a rodziny ofiar zaskarżyły w zeszłym roku władze holenderskie. Na tym tle po publikacji kompromitującego raportu padł 6 lat temu rząd Wima Koka. Dziennik przypomina, że Belgia i Holandia to jedyne państwa członkowskie Unii, które sprzeciwiają się wejściu Serbii do tej organizacji, uzależniając to od wydania Mladića oraz byłego prezydenta Serbów chorwackich Gorana Hadzicza. Proces otworzy w Holandii wszystkie ledwo zasklepione rany, pisze Libération. 15 żołnierzy holenderskich gotowych jest zeznawać na korzyść Karadzicia, zapewnia jeden z jego radców prawnych. Mają twierdzić, że musieli się bronić przed agresją bośniackich muzułmanów, nie zaś bronić tych ostatnich przed serbskimi bojówkami. A teraz Le Figaro i komentarze rosyjsko-gruzińskie. Felietonista Yvon Rioufol pisze, że kraje demokratyczne są chore, cytując na dowód fascynację Rosją i Chinami. Zachód żyje od lat skulony w sobie, pełen skruchy i poczucia winy, a dzisiaj odkrywa nagle, że można innym narzucać swoją wolę bez cienia kompleksów. Nie zabrakło we Francji takich, co uzasadniali imperialną napaść rosyjską na Gruzję winną aspiracji do wolnego świata. Przypomina to jak najgorsze błędy z czasów odprężenia, pisze Yvon Rioufol w Le Figaro. Arnaud de Lagrange pisze obok, że data złożona z trzech ósemek przejdzie do historii jako data geopolitycznej rezurekcji dwóch imperiów, Rosji i Chin. Amerykański autor Robert Kagan uważa, że będzie równie istotne jak 9 listopada 89, gdy upadł mur berliński. Między olimpiadą a wojną z pozoru nic wspólnego. Tymczasem w obu wypadkach chodzi o wściekłą wolę afirmacji własnej potęgi. To, powiada Kagan, data oficjalnego powrotu historii. Po osi zła powstała oś nie. Nie wobec amerykańskiej potęgi, czego dowodzą od wielu miesięcy wspólne chińsko-rosyjskie manewry w Radzie Bezpieczeństwa, blokujące rozwiązania kryzysów w Darfurze, Zimbabwe czy Iranie, a zainicjowane 3 lata temu, kiedy to Hu Jintao i Putin podpisali wspólną deklarację na temat porządku międzynarodowego w XXI wieku. Skutki nie dadzą na siebie czekać, pisze Arnaud de Lagrange w Le Figaro. Wie o tym świetnie Ahmadinejad, który zaatakował wczoraj wprost NATO i jego obecność w Afganistanie. Wie Korea Północna, która natychmiast wstrzymała demontaż swego programu nuklearnego i podbija stawkę. Nie przypadkiem Barack Obama wybrał sobie na partnera specjalistę od polityki zagranicznej. Pamiętamy erę Chiraca, który tak się obawiał amerykańskiej hegemonii i modlił o świat wielobiegunowy. Rzeczywistość przekroczyła wszystkie jego nadzieje, choć korzyść z tego wątpliwa, pisze Arnaud de Lagrange w Le Figaro. Tymczasem, jak pisze w tej samej gazecie korespondent moskiewski Aleksandro Sedro, na Kremlu wygrały jastrzębie. Kryzys gruziński wybuchł w chwili, gdy w rosyjskim kierownictwie ostatecznie przechyliła się szala, co z pewnością nie jest przypadkiem. Nie brak obserwatorów, których zdaniem masywna wojskowa riposta na gruziński atak była przewidziana i planowana od bardzo dawna. Dmitry Oreszkin, niezależny rosyjski politolog, uważa, że Kreml uważa obecnie, iż ma do dyspozycji dostateczne zasoby finansowe i energetyczne, by prowadzić tę ofensywną strategię przez długie miesiące albo nawet lata. Skończyły się czasy kompromisów z umiarkowanymi, którzy nie kryją niepokoju co do skutków tego długotrwałego kryzysu w gospodarce. Nikt ich jednak do głosu nie dopuści. Media rozpowszechniają bowiem wyłącznie oficjalną propagandę i nie pozwalają na żadną dyskusję, co stwarza wrażenie powszechnej zgody na Kremlu i w łonie społeczeństwa. W istocie, pisze korespondent Le Figaro, choć za tą fasadą kryją się poważne różnice zdań, w mediach słychać tylko nacjonalistów w rodzaju Dmitra Rogozina, co musi doprowadzić do otwartego starcia, gdyż zdaniem Aleksieja Małaszenki z ośrodka Carnegie'ego w Moskwie u szczytu władzy nie brak ludzi sprzeciwiających się tej awanturze. Kierownictwo rosyjskie stawia na to, że Stany Zjednoczone, zajęte kampanią wyborczą, nie zdobędą się na twardą reakcję. Kremlowscy eksperci podkreślają, że Waszyngtonowi Moskwa jest bardzo potrzebna w kwestii irańskiej, afgańskiej i północno-koreańskiej. Jesteśmy dumni, głosi kremlowski spec Siergiej Karaganow. Upokorzyliśmy Zachód, nie boimy się zachodnich pogróżek. Moskwa rozkoszuje się zachodnimi podziałami, zachodnią słabością i ironizuje na temat dyplomatycznej porażki Nicolasa Sarkoziego. Nie ma już Zachodu, drwi sobie Karaganow w korespondencji z Moskwy w Le Figaro.
Artykuł wstępny zamieszczony w Le Monde poświęcony jest Barackowi Obamie i nosi tytuł Denver, a co potem? Barack Obama po mistrzowsku zakończył 28 sierpnia w Denver pierwszy etap swego wyścigu do fotela prezydenckiego w Białym Domu, pisze francuski dziennik. Jednocześnie Obama zapisał się na stałe w historii Stanów Zjednoczonych. Po raz pierwszy w dziejach tego kraju duże szanse na zostanie prezydentem USA ma 47-letni mulat. W przemówieniu zamykającym konwencję demokratów Obama stanął na wysokości zadania. Wyszedł daleko poza sam program partii demokratycznej. Poruszył problemy, które gryzą każdego Amerykanina, każdego, któremu droga jest właśnie demokracja, a są to Całkowita strata zaufania opinii publicznej do obecnego systemu, do elit rządzących krajem, do możliwości zlikwidowania istniejących problemów, do zrealizowania tego, co nazywa się amerykańską obietnicą. Znajdujemy się w wyjątkowym momencie naszej historii, w którym nasz kraj jest w stanie wojny, nasza gospodarka chwieje się i zagrożony jest cały nasz sen o Wielkiej Ameryce, powiedział cytowany przez Le Monde Barack Obama. Obama jest czarnoskórym, ale jego kampania wyborcza wcale nie przypomina kampanii, którą mógłby prowadzić ktoś o niebiałym kolorze skóry, potomek Afrykańczyków czy amerykańskich Indian. Jest na wskroś amerykańska. Obama chce ucieleśniać zupełną odnowę polityki amerykańskiej. Wydaje się, pisze dalej francuska gazeta, że obecne Stany Zjednoczone właśnie takiego człowieka potrzebują. Niestety należy się spodziewać, że już wkrótce zda on sobie sprawę, że rzeczywistość walki przedwyborczej jest zupełnie inna od walki powyborczej. Co prawda przypuszcza się, że notowania Obamy poszybują w górę, ale nic nie zmieni faktu, że w kraju prawie już panuje recesja, że USA grozi kryzys energetyczny, co w dużym stopniu podważa założenia rozwoju kraju, którymi szafuje kandydat Partii Demokratycznej na prezydenta USA. Chociaż wydaje się, że jego zwycięstwo jest niepodważalne, to można mieć kilka wątpliwości. W sondażach przedwyborczych Obama i kandydat republikanów McCain idą łeb w łeb. Po to, aby wygrać listopadowe wybory, Obama musi jeszcze do siebie przekonać białoskórą klasę średnią. Wydaje się, że to mu się uda, bo to człowiek, który podejmuje wszelkie wyzwania i wychodzi z nich zwycięsko, kończy Le Monde.
Euranet, RFI z Paryża.
Katarzyna Zawicka, Anna Rzeczycka.
Przed szczytem Unii Europejskiej, który ma się odbyć w poniedziałek 1 września w Brukseli, wrze jak w prawdziwym kotle. Jedne państwa kategorycznie domagają się nałożenia na Rosję sankcji, inne opowiadają się za metodami łagodnej perswazji. Szef francuskiej dyplomacji Bernard Kouchner podkreśla, że na nadzwyczajnym spotkaniu 27 członków Unia musi zająć jednoznaczne wspólne stanowisko. Nie ma mowy o rozłamach. Unia musi pokazać, że potrafi przemawiać jednym głosem, że jej członków stać na kompromis, na ustępstwa. Musi pokazać, że może być prawdziwą, liczącą się na arenie międzynarodowej siłą. Stawka w tej grze jest zbyt wysoka, żeby pozwolić na zwycięstwo partykularnych interesów. Jak słusznie zauważył Bernard Kouchner, Moskwa może mieć jeszcze parę innych pomysłów na zmiany granic swych sąsiadów. Czy rzeczywiście takie zagrożenie jest realne? Na to pytanie odpowiada Françoise Thom, wykładowca historii współczesnej, francuska specjalistka od spraw Rosji.
C'est tout à fait crédible. Si le coup de force en Géorgie réussit et si la Russie ne paye pas.
To całkowicie realne. Jeśli napaść na Gruzję się uda, jeśli Rosja nie zapłaci za to wysokiej ceny, która zniechęciłaby ją do następnych ataków, to będzie kontynuować. Rosyjscy ambasadorowie w krajach bałtyckich już grozili krajom bałtyckim. Polsce zagrożono atakiem nuklearnym. Przywódcy na Kremlu raz jeszcze dokonali analizy sił i ocenili, że wypada ona na ich korzyść. Na razie nie ma powodu, żeby zmienili tę ocenę.
Dla
uważnych obserwatorów Rosji ostatnie wydarzenia nie są żadnym zaskoczeniem, ponieważ te wypaczenia widzimy już od lat. W najróżniejszych zachowaniach, w aferze Litwinienki, w napaściach na ambasadora Wielkiej Brytanii, w grabieniu zagranicznych inwestorów, w całej serii sygnałów, które powinny przyciągnąć naszą uwagę i na które powinniśmy byli zareagować przedtem bardziej zdecydowanie. Rosją powoduje chęć zemsty za krzywdy, które często są krzywdami urojonymi. Za upadek komunizmu wini ona Zachód, podczas kiedy system komunistyczny w dużym stopniu upadł sam z siebie. Bardzo trudno opracować odpowiednią politykę wobec państwa, które żyje, można by powiedzieć, w innej strefie informacyjnej, które rozumuje inaczej niż my. Obywatelom Zachodu bardzo trudno jest wyobrazić sobie stopień oddalenia Rosji od Europy, od świata zachodniego. Oddalenia psychologicznego, ale i politycznego, bo system jest całkowicie zablokowany i bardzo daleki od naszych zachodnich wartości.
très loin de nos valeurs occidentales. Qu'elle se brouille avec les occidentaux, alors que de toute évidence, aussi bien d'un point de vue...
Moskwa wchodzi w konflikt ze światem zachodnim, podczas kiedy zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i politycznego mogłaby tylko zyskać na harmonijnej współpracy z państwami zachodnimi, gdyby tylko tego chciała. Rosja twierdzi, że jest zagrożona przez NATO, otoczona przez NATO, a przecież to obecność Chin. Ich dynamizm stanowi dla niej o wiele większe, realne zagrożenie. Zdawać by się mogło, że ma ona obsesję na punkcie groźby zachodniej inwazji na jej granice. To, co jest najbardziej uderzające u rosyjskich przywódców, to całkowita nieumiejętność określenia narodowych interesów państwa. Tkwią w tej obłędnej logice i niestety wciągnęli w nią cały swój kraj.
C'est cette logique délirante dans laquelle ils se trouvent et dans laquelle malheureusement ils ont entraîné tout leur pays.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
19 lipca w jednej z najbardziej ożywionych dzielnic Tokio, Shinjuku, otwarte zostało najelegantsze i najbardziej luksusowe kino naszej planety. Shinjuku Piccadilly. Na zewnątrz jest to biały, wysmukły wieżowiec. W środku przestrzeń, w której widza otacza się nadzwyczajną opieką przed, w czasie i po seansie filmowym. Oczywiście nie ma mowy o tym, żeby stać tu w kolejce po bilet. Honory domu pełnią hostessy, które prowadzą gości najpierw do przestronnego salonu, gdzie podawane są szampan, najlepsze francuskie wina, soki owocowe oraz wyszukane przekąski. Można tu się odprężyć lub poczytać filmowe przeglądy. Następnie widz przechodzi do sali kinowej. Fotele są super nowoczesne, wygodne, szerokie i można je ustawić w kilku pozycjach. Ekran jest rzecz jasna cyfrowy, obraz i dźwięk są bez zarzutu. Wstęp do tej świątyni siódmej muzy kosztuje 30 euro, dwa razy tyle co bilet do zwykłego japońskiego kina. Shinjuku Piccadilly jest najlepszym przykładem spektakularnej metamorfozy, którą przeszły w ostatnich miesiącach multipleksy na świecie. Moda na luksusowe kina narodziła się w Australii, skąd rozlała się na Azję, Indie, Środkowy i Bliski Wschód oraz Stany Zjednoczone. W USA jest w tej chwili około 300 takich kin, rozpoznawalnych dzięki pozłacanym logo i napuszonym nazwom w rodzaju Gold Class i Cinema Deluxe. Kina te, oprócz ekranów IMAX, projekcji cyfrowych i 3D, proponują rezerwację miejsc przez internet, samochód z kierowcą, przewożący widza do kina i odwożący go do domu, rezerwację taksówki i nawet opiekunkę do dzieci, która w czasie, gdy rodzice oglądają film, zabawia maluchy kreskówkami. Chodzi o to, by przywrócić zamiłowanie do kina osobom zamożnym, które w ostatnich latach bardzo się od niego oddaliły, i zrobić z seansu filmowego to, czym był on kiedyś, unikalne, artystyczne wydarzenie. Koncept luksusowych kin przyjmuje się z największym trudem. Takim kinem nie będzie nawet multiplex Luca Bessona, mający powstać między Starym Portem a dzielnicą Lestac w Marsylii. Budynek będzie miał sylwetkę przypominającą delfina. Prace budowlane rozpoczną się prawdopodobnie jeszcze przed Bożym Narodzeniem. Opracowując swój projekt, reżyser Wielkiego Błękitu myślał przede wszystkim o stworzeniu przestrzeni mogącej przyjmować rodziny z dziećmi. Oprócz sal kinowych w jego multiplexie będą tereny zabaw dla dzieci, restauracje, kawiarnie i sporo sklepów. Francuskie kina, którym daleko do luksusów kin w Japonii czy Stanach Zjednoczonych, robią jednak co mogą, by uprzyjemnić życie kinomanom. Koncerny UGC, Pathé Gaumont, Kinépolis i MK2 zatrudniły wielkich dyktatorów mody, którzy opracowali wystrój wielu sal. Gaumont zatrudnił na przykład Christiana Lacroix, MK2 Sonię Rykiel. Wiele sal zlikwidowało kolejki przed kasami, coraz częściej kupuje się bilet przez internet lub w kasach automatycznych usytuowanych na terenie kina. Stopniowo także wszystkie francuskie kina przechodzą na cyfrowy system projekcji. Europejski pionier w tej dziedzinie, CGR, wyekwipuje w sprzęt cyfrowy 400 sal we Francji. USA, Gaumont i Pathé wykazują większą opieszałość, ale wcześniej czy później będą się musiały także przestawić. System cyfrowy daje nie tylko doskonałą jakość obrazu i dźwięku, ale pozwala także na projekcję filmów w trzech wymiarach. Publiczność, zwłaszcza młoda, między 15 a 24 rokiem życia, uwielbia ten rodzaj kina. Sale wyświetlające podróż do środka Ziemi w systemie 3D od połowy lipca mają komplet widzów. Dzięki cyfrze kina mogą obecnie także transmitować na żywo koncerty grup młodzieżowych, spektakle operowe z Metropolitan Opera w Nowym Jorku i finały mistrzostw piłki nożnej. Wiadomo, że przyciągać to będzie masową widownię.
Świata.
Postscriptum. Stefan Rieger.
Najwyższy czas znowu trochę się postraszyć. Media bowiem biją pianę, a politycy biją się w piersi przy okazji takich wydarzeń jak konferencja na Bali czy francuskie Grenel środowiska jesienią zeszłego roku, po czym wszyscy z powrotem chowają głowę w piasek. Tymczasem tempus fugit, a czas jest dzisiaj dla planety najcenniejszym z surowców. Jak pisze Genevieve Ferron w książce 2030, krach ekologiczny, zarazem czarnowidząc i wykładając klarownie możliwe remedia. Genevieve Ferron stworzyła przed laty ARES, pierwszą francuską agencję zajmującą się notowaniem przedsiębiorstw z ekologicznego punktu widzenia, a obecnie kieruje Wydziałem Trwałego Rozwoju w koncernie Veolia Environnement. Dlaczego akurat rok 2030? Ano dlatego, że jak wynika z różnych symulacji, niepokojąco zbiegną się w tym momencie rozmaite krzywe najpoważniejszych zagrożeń. Po pierwsze, koncentracja CO2 w atmosferze osiągnie 450 części na milion, co spowoduje reakcję łańcuchową w różnych dziedzinach, poczynając od wzrostu o 2 stopnie średniej temperatury, którego to progu lepiej nie przekraczać. Po drugie, zaczną się problemy z wyżywieniem ponad 8 miliardów ludzi, a ekologiczne ekologiczno-sanitarne konsekwencje przeludnienia w monstrualnych metropoliach będą dramatyczne. Po trzecie, rozjadą się krzywe rosnącego popytu i spadającej produkcji ropy i gazu, co spowoduje napięcia geopolityczne i skłoni kraje rozwijające się do masowej eksploatacji węgla z fatalnymi dla klimatu skutkami. Gdyż oczywiście, po czwarte, setki milionów wzbogacających się szybko biedaków dążyć będzie nieuchronnie do osiągnięcia zachodnich standardów komfortu. Mamy zatem wszystkie parametry kataklizmu za 20 lat, czyli jutro. W obliczu ewidentnego zagrożenia obywatele krajów rozwiniętych okazują skrajną schizofrenię. Z jednej strony media straszą apokalipsą, mówiąc w kółko o topniejących lodowcach i zaniku bioróżnorodności. Z drugiej zaś strony nikt nie chce zakwestionować swego stylu życia i konsumpcji. A w międzyczasie sytuacja szybko się pogarsza. W roku 90 wydalono do atmosfery 27 miliardów ton dwutlenku węgla, w roku 2005 już 38 miliardów. Jedyną próbą przeciwdziałaniu temu jest jak dotąd protokół z Kioto, zbojkotowany jednak przez największych trucicieli i nawet przez sygnatariuszy nie w pełni przestrzegany. Jest zresztą dalece niewystarczający. Jeśli nie chcemy przekroczyć dwustopniowego wzrostu temperatury, owego feralnego progu, pisze Genevieve Ferron, winniśmy zredukować emisję CO2 nie o 50, lecz o 80%. Czysta utopia? Na razie niestety tak. Na dłuższą metę widać trzy możliwe rozwiązania. Uwięzienie CO2, czyli spalanie olbrzymich zapasów węgla bez zatruwania atmosfery. Po drugie, fuzja termonuklearna, nad czym pracuje się m.in. w Cadarache we Francji w ramach międzynarodowego programu ITER. Po trzecie, wykorzystanie w masowej skali energii słońca poprzez stworzenie na przykład na Saharze gigantycznej sieci baterii słonecznych. Miną jednak długie dziesięciolecia, zanim takie projekty wykroczą poza fazę utopii, a tyle czasu nie mamy. Co zatem robić? Nie należy mamić się iluzją, że ratunkiem będą odnawialne źródła energii, stanowiące dziś raptem 2,5% światowego spożycia. Trzeba było się do tego zabrać pół wieku wcześniej. Energia atomowa, mająca dziś 7% udział w produkcji elektryczności, rozwiązuje tylko minimalną część problemu. Biopaliwa być może więcej psują niż naprawiają. W Brazylii masowo wycina się lasy bezcenne do wychwytywania CO2, a produkcja paliw zamiast żywności zwiastuje klęskę głodu. Nie róbmy sobie złudzeń. Jedynym remedium, powiada pani Ferron, jest radykalne odwrócenie obecnej logiki wzrostu produkcji i konsumpcji. Oszczędnościowy plan Marshalla w skali planetarnej, co wymaga rzecz jasna stworzenia czegoś w rodzaju światowego dyrektoriatu czy dyrektorium, a w każdym razie zastąpienia systemu konfrontacji drapieżców systemem rozsądnej współpracy. Potencjał oszczędności jest ogromny i opiera się głównie na nowoczesnych technologiach, a więc na dobrze pojętym postępie, a nie na powrocie do paleolitu. Skuteczne izolowanie domów jest wielokrotnie tańsze od budowania wiatraków. Ekologiczne innowacje w przemyśle samochodowym i racjonalizacja transportu dają więcej niż biopaliwa. Energooszczędny sprzęt, inteligentne materiały, powrót do lokalnych form produkcji i konsumpcji w granicach rozsądku. Wszystko to składa się na sensowną strategię, rokującą przy tym aktywność gospodarczą i zatrudnienie, a nie powrót do jaskini. Lecz ta zielona rewolucja, w której Amerykanie wbrew pozorom idą dziś najdalej, zrozumiawszy, że ekologia może być świetnym biznesem, wymagałaby koordynacji w skali planety. Wymagałaby także wyrzeczeń ze strony Zachodu, który musiałby uznać swój dług ekologiczny wobec reszty świata. Z tym będzie najtrudniej, chyba że opinia publiczna szybko dojrzeje i dojrzy priorytety. To jest zrozumie, że tempus nieubłaganie fugit.
A teraz kolejny punkt programu. Audycja przygotowana w ramach wymiany przez Polskie Radio dla Zagranicy.
Mija tydzień. Wydarzenia polityczne tygodnia komentują nasi stali komentatorzy, panowie Anatol Arciuch i Janusz Rolicki. Rozpoczynamy nasz przegląd od spotkania prezydenta Lecha Kaczyńskiego z premierem Donaldem Tuskiem. Spotkania, które poświęcone było stanowisku Polski wobec konfliktu na Kaukazie. Przypomnijmy, że na poniedziałek przewodząca w tej chwili Unii Europejskiej Francja zwołała szczyt wspólnoty właśnie w sprawie Gruzji. Polskiej delegacji na szczycie będzie przewodniczył prezydent Lech Kaczyński. W składzie delegacji będą też premier Donald Tusk i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Delegacja ma polecieć do Brukseli jednym samolotem. Takie są ustalenia rozmów premiera i prezydenta. Czy panów zaskoczyła ta zgodność deklaracji obu polityków? Chyba dobrze się stało, że po różnego rodzaju spekulacjach, kto będzie przewodniczył polskiej delegacji, jednak ważniejsze stały się sprawy prestiżu Polski, a nie prestiżu polityków, pana Anatola Arciuch.
No, mnie się wydaje, że akurat ta kwestia, kto miał przewodniczyć, to w momencie, kiedy prezydent postanowił, że też pojedzie na szczyt, a premier się zgodził, no właśnie nie ma innego wyjścia, to było oczywiste. To tak jak we Francji, kiedy zdarzało się, że z dwóch różnych obozów byli prezydent i premier, no jednak przewodniczył prezydent. To jest pierwsza głowa w państwie według konstytucji. Natomiast mogą być pewne spory co do tego, kto wystąpi. Dotąd tego nie wiemy właściwie, czy będą dwa wystąpienia, czy tylko jedno, czy prezydent wystąpi w swoim imieniu, czy w imieniu Polski. Mam nadzieję, że te pewne uzgodnienia są, bo z tego, co słuchałem konferencji prasowej premiera, to wynika, że jednak nastąpiło pewne zbliżenie stanowisk, to znaczy stanowisko rządu jest trochę ostrzejsze niż było początkowo, stanowisko prezydenta jest trochę łagodniejsze, jeśli chodzi o sankcje wobec Rosji. Także mam nadzieję, no, że jeśli ci politycy rzeczywiście będą przemawiać tak, jak obiecali w Brukseli jednym głosem, to bardzo dobrze, że do tego doszło.
Polska delegacja będzie reprezentowała spójne, zdecydowane stanowisko w sprawie kroków, które wobec Rosji powinna podjąć Unia Europejska, zadeklarował po spotkaniu z prezydentem Donald Tusk. To chyba ważna deklaracja, pan Janusz Rolicki.
To, że się dogadali obaj partnerzy, to bardzo dobrze. Też chyba dobrze, że jednak to stanowisko zostało trochę pozbawione tych skrajnych emocji, dlatego że Polska jest średnim krajem i nasze możliwości realne wpływania na politykę rosyjską są ograniczone. Ja uważam, że dobrze by było, żeby prezydent, zresztą tak jak mu tam radził marszałek Sejmu, żeby przed tą wizytą podpisał traktat lizboński, dlatego że trudno wymagać od Europy, żeby jak gdyby była podatna na głosy Polski, dopóki Polska nie podpisze tak ważnego dokumentu, którego zresztą współautorem był również i prezydent.
Czy to wzmocniłoby pozycję Polski na szczycie w Brukseli, pana Anatol Arciuch?
Ja muszę powiedzieć, że nie jestem do tego przekonany, bo z tego właśnie, co powiedział premier Tusk, o co Polska będzie walczyć na tym szczycie, to ja mam wrażenie, że on jednak przekonał prezydenta, że należy się zgodzić z takim, powiedziałbym, najniższym wspólnym mianownikiem, bo te retorsje będą raczej wyglądać, no chyba, że coś wyskoczy w ostatniej chwili, ale tego, czego się spodziewano, to znaczy dużo słów, a mało bezpośrednich skutków. I w ten sposób no, nie musimy szczególnie przekonywać Europejczyków. Oni raczej się ucieszą, że my już jedziemy na ten szczyt jako partner przewidywalny, że nie będzie tam żadnego wybuchu. Chociaż jak mówię, no nie wiadomo, co prezydent Kaczyński ostatecznie powie.
Że w naszym studiu wydarzenia polityczne tygodnia komentują panowie Anatol Arciuch i Janusz Rolicki. Spotkanie prezydenta i premiera w Pałacu Prezydenckim poprzedziła wizyta Lecha Kaczyńskiego w Tallinie, gdzie doszło do spotkania prezydentów Polski, Łotwy, Estonii oraz przedstawicieli prezydenta Litwy. Będziemy bronić Gruzji do upadłego, zapowiedział polski prezydent. Lech Kaczyński zdradził po spotkaniu, że są dwa warianty wspólnego działania, ale nie chciał mówić o żadnych konkretach. Zatem jakie według panów będzie to stanowisko prezentowane w imieniu Polski, ale także prezydentów krajów nadbałtyckich w Brukseli, pan Janusz Rolicki?
Niewątpliwie czwórka opowie się za integralnością Gruzji, no i będzie domagała się wycofania pełnego wojsk rosyjskich z tego kraju. Niestety siła rzeczywiście sprawcza tego mini bloku jest bardzo ograniczona, ma raczej walor powiedzmy moralny, a nie faktyczny. Wątpię, aby Unia Europejska bardzo się przejęła głosem naszym, dlatego że interesy państw unijnych są rozbieżne. Wiadomo, że jest duża różnica pomiędzy na przykład takim stanowiskiem Włoch a Polski. To jest pierwsza sprawa. A druga to jest jeszcze ważniejsze, że w gruncie rzeczy Unia niewiele może w Rosji zrobić, dlatego że Rosja jest potężnym mocarstwem i w gruncie rzeczy dzięki wspaniałej koniunkturze na surowce, którymi dysponuje, ma w tej chwili bardzo dużą swobodę manewrów w kasach, ma ponad $500 milionów i w związku z tym nawet nie musi być klientem banków europejskich, więc tu możliwości manewru są dosyć ograniczone i ja raczej bym się odwołał do zdrowego rozsądku, a nie pobrzękiwał szablu.
Ale niemniej jednak szef francuskiej dyplomacji powiedział, że Unia Europejska bierze pod uwagę zastosowanie sankcji wobec Rosji na szczycie w Brukseli. Pana na to Larczyk.
I na pewno jakieś sankcje będą. Ja chcę tylko zwrócić uwagę, bo u nas mało kto powtarzał całe, bo cała wypowiedź ministra francuskiego wygląda następująco. Powiedział, że wiemy, że będzie poruszana w Brukseli sprawa sankcji przeciwko Rosji, ale od razu dodał, że Francja nie jest inicjatorem takich sankcji. No i dzisiaj Stany Zjednoczone też powiedziały, rzecznik Departamentu Stanu, że uważa podejmowanie sankcji przeciwko Rosji za przedwczesne. Jednocześnie Rosjanie też już troszeczkę się zaczęli wycofywać z tego wczoraj bardzo zimnowojennego wystąpienia premiera Putina dla amerykańskiej sieci telewizyjnej. Także być może to do poniedziałku się załagodzi. Natomiast ja się nie do końca zgadzam, że Rosja tak się nie musi bać. Oczywiście, że nie mogą być takie sankcje, żeby Rosja się wycofała, żeby to wywarło rzeczywisty nacisk. Natomiast jeśli kraje Unii zachowają umiar i wprowadzą rozsądne pewne sankcje, to mogą Rosję zaszkodzić. Sami Rosjanie są zaniepokojeni. Oni przede wszystkim się boją dwóch spraw. Kwestii tego, na co bardzo liczyli, czyli złagodzenia reżimu wizowego i drugie możliwości inwestowania na Zachodzie, dlatego że oni się obawiają, że rosyjskie elity, te, które właśnie już się przyzwyczają jeździć, które mają majątki, a te majątki są na ogół takie, że jak się zacznie prześwietlać, to z tym może być bardzo niewyraźnie, że po prostu mogą wywierać nacisk na rząd, żeby trochę złagodził swoje stanowisko i to właśnie jest nadzieja tych umiarkowanych, którzy by chcieli właśnie tego rodzaju sankcje, powiedziałbym takie miękkie.
Powinniśmy się odwoływać do zdrowego rozsądku, a nie do siły.
Wydarzenia polityczne w studiu Polskiego Radia dla Zagranicy komentują dziś panowie Anatol Arciuch i Janusz Rolicki. Ulicami Warszawy przeszła wielotysięczna manifestacja związkowców Solidarności. Domagamy się od rządu i od pracodawców rzeczywistego, a nie pozorowanego dialogu społecznego, powiedział Janusz Śniadek, przewodniczący Komisji Krajowej. Czy zdaniem panów ta demonstracja zapowiada, że jesienią czeka nas fala protestów społecznych? Pana Anatol Arciuch.
Oczywiście. To zresztą te protesty są zapowiedziane. Poza tym nie zapominajmy, że to jest najbardziej skuteczny taki sposób wywierania nacisku na ten rząd ze strony PiS-u, no bo wiadomo, jakie są związki Związku Zawodowego Solidarność z PiS-em. PiS nie ma żadnych możliwości zrobienia temu rządowi cokolwiek na płaszczyźnie legalnej, na płaszczyźnie parlamentarnej. Co najwyżej może drogą okrężną, to znaczy w ten sposób, że prezydent wetuje ustawy, no i musi się wtedy z kolei dogadywać z SLD, co też nie jest takie do końca wygodne i dla prezydenta, i dla PiS-u. Także jak mówię, no to dla mnie jest oczywiste, tym bardziej, że rzeczywiście ten rząd w sferze socjalnej i gospodarczej zrobił bardzo niewiele. No i ten spokój w tej chwili PiS rozbijany. Zresztą charakterystyczne jest to, że w polityce, wielkiej polityce udziela się od prawie 2 miesięcy tylko prezydent Lech Kaczyński, ale Jarosław Kaczyński jest bardzo aktywny prezes PiS-u. On bez przerwy jeździ, mobilizuje organizacje pisowskie, oczywiście również w perspektywie wyborów europejskich, ale przede wszystkim właśnie do tego wielkiego protestu społecznego.
Pojawiły się komentarze, że za rządów PiS-u związek nie protestował, choć również nie doprowadzono do znaczącego dialogu społecznego, a zatem jest to manifestacja polityczna. Czy pan podziela ten pogląd, pan Janusz Rolicki?
No, w znacznym stopniu tak, dlatego że zresztą jak powiedział mój przedmówca, Solidarność ma wyraźne związki i konotacje z PiS-em. Z tym, że ja uważam, że na razie jak dotąd rządowi udawało się rozbrajać te niepokoje społeczne, czy powiedzmy te chmury, które się nad nim gromadziły. Ostatnio słyszeliśmy, że w gruncie rzeczy dogadał się rząd z nauczycielami. Zaplanowano przez 3 lata podwyżki po 10%, co jest czymś konkretnym i sądzę, że rzeczywiście nauczycieli może w jakimś sensie satysfakcjonować. Toczą się te rozmowy w sprawie stoczni. Nie wiem, czy tam jest jakieś zielone światło, czy jakaś iskierka nadziei się pojawiła, ale w każdym razie rząd walczy o rozwiązanie tego problemu. Jeśli chodzi natomiast o górników, no to wiadomo, że bardzo poszły w górę ceny węgla, czyli i perspektywy zarobków wyższych w kopalniach też się pojawiły. Główną kością niezgody będzie sprawa tych emerytur pomostowych, bo tutaj rzeczywiście jest to reforma dosyć znacząca, która państwu dałaby znaczące oszczędności. Tylko, że tego typu reformy są bardzo niepopularne. Wiadomo, że wiele rządów na tym po prostu się poobijało bardzo poważnie. Przy kasie takiej, jaka jest, przy budżecie takim jest i PKB, trudno jest spełnić te wszystkie żądania.
Miejmy zatem nadzieję, że te problemy pracowników będą rozwiązywane jednak na drodze dialogu społecznego. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu Polskiego Radia dla Zagranicy. Wydarzenia polityczne tygodnia komentowali dzisiaj panowie Anatol Arciuch i Janusz Rolicki. Za uwagę dziękuję. Halina Ostas.
Bok od autostrady. Zaprasza Agnieszka Kumor.
GPS z angielskiego Global Positioning System. Popularny dziś system nawigacji satelitarnej służy, jak wiadomo, temu, by się zgubić. Niedawno pewien turysta w Alpach miast podnieść głowę i z łatwością dojrzeć 50 metrów wyżej schronisko, korzystając z GPS-u, czy jak mówią Francuzi, z GPS-u, wykonał 2,5-godzinną marszrutę po okolicznych szczytach, ciągnąc za sobą rodzinę, by w rezultacie powrócić tam, gdzie niechybnie zaprowadziłby go nos, gdyby tylko mu zaufał. Kierownictwo Maison des Vins de Grave, agendy zrzeszającej producentów win apelacji Grave, postanowiło oczyścić GPS z jego złej sławy i posłużyło się nim w popularyzacji swej pięknej krainy. Region winny Grave leży w departamencie Gironde, w regionie Akwitanii, na południowy wschód od Bordeaux. Ten wąski skrawek ziemi, przyczepiony do rzeki Garonny, to kraina win Bordeaux, winoterapii, spa, wycieczek krajoznawczych, gastronomii i festiwali. Na gości czeka nocleg u gospodarza Chambre d'Hôte wśród winnic. Panują tu 3 apelacje winne: Grave, Grave Supérieur i Pessac Léognan. Wieloletnia animozja dzieli tych braci wywodzących się z jednej rodziny Grave, ale wioski Pessac i Léognan dowiodły, że ich winnice różnią się nieco i dlatego zazdrośnie strzegą wyodrębnionej w 1987 roku nazwy. Mają w końcu wielkiego prekursora, Château Aubryon. Był on jedynym cru classé w klasyfikacji z 1855 roku, pochodzącym spoza regionu winnego Médoc. Dziś ma on za sobą 68 innych château i posiadłości. Pozostawiamy na północy maleńką AOC Pessac Léognan, by zagłębić się w krainę Grave. Zielone winnice tego pięknego regionu można zwiedzać zarówno latem, jak i jesienią. Nazwa apelacji wywodzi się od żwirowatego podłoża po okcytańsku Las Grabas de Bordeaux. Na 3800 hektarach uprawia się szczepy Cabernet Sauvignon, Merlot i Cabernet Franc, w mniejszym stopniu Petit Verdot i Malbec, które dają bogate, eleganckie czerwone wina. Sauvignon Semillon i Muscadel dają świetne białe wina. Producenci chętnie przyjmują turystów, organizowane są degustacje i wizyty w piwnicach. Bordeauxskie château rzadko przypominają warowne zamki. Częściej są to niskie parterowe domy w typie XVIII-wiecznej kartuzji Chartreuse, zbudowanej w formie litery U na piwnicach, w których przechowywane są beczki z winem. Jednym z takich gościnnych miejsc jest Vieux Château Goubert, którego bramy zawsze stoją otworem. Dominique Averlon, który zakupił i odnowił XVIII-wieczną posiadłość, pracuje nad podniesieniem jakości swych win, które po 20 latach wytężonej pracy cieszą się zasłużonym uznaniem. Château Margaux to kolejne miejsce warte odwiedzin. Rodowa tradycja mówi, że legiony cesarza Klaudiusza orzeźwiły się winem z tutejszych winnic. Posiadłość typową dla regionu bordowskiego widać na mapie z 1761 roku, zrealizowanej na rozkaz Ludwika XV. Od 200 lat, 7 pokoleń, należy ona do tej samej rodziny d'Entrasse. Kto pragnie odwiedzić zamek z prawdziwego zdarzenia, zostanie wynagrodzony w dwójnasób. Historia Château de Roquetaillade, niedaleko Longon, sięga roku 778. Pierwsze fortyfikacje zbudował Karol Wielki w drodze przez Pireneje. Obecny zamek, nowy, pochodzi z roku 1306. To jeden z najlepiej zachowanych kompleksów średniowiecznych we Francji. Unikalny w swoim rodzaju, gdyż zachowała się część z XII wieku, zamek stary. Przebudowany w renesansie, oszczędzony w okresie wojen religijnych i wielkiej rewolucji francuskiej, podrasowany przez słynnego XIX-wiecznego architekta Viollet-le-Duc'a, cieszy oko pasjonatów win i historii. Po apartamentach oprowadza zwiedzających sam wicehrabia de Barito du Carpia, nie szczędząc anegdot i opowieści. Okoliczne winnice dają delikatne wino, białe wino Château Fort de Roquetaillade. Od 700 lat zamek należy do tej samej rodziny, ale po kądzieli. Od swych początków przekazywany był w posagu przez panie. Mieszkańcem drugiego zamku Château de la Brède w centrum regionu był Montesquieu. Charles Louis de Segonda, baron de la Brède i de Montesquieu, urodził się tutaj 18 stycznia 1689 roku. Spokój parku i wspaniała architektura zamku zainspirowały jego listy perskie, w których poddał krytyce panujący we Francji porządek, i wiele innych tekstów, których postulaty stały się podstawą współczesnego ustroju parlamentarnego. Montesquieu zwykł mawiać: powietrze, grona, wino z brzegów Garonny i charakter Gaskończyków to najlepsze lekarstwo na melancholię. A gdybyśmy tak w naszych wakacyjnych wyprawach poszli śladem wielkiego myśliciela.
RFI. Nasz adres: 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż.